Plan śledztwa Amber Gold pokazywał, że Marcin P. ma zdumiewającą ochronę w Trójmieście, powiedział były redaktor naczelny tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski.
W Sejmie trwa jego przesłuchanie przez komisję śledczą badającą aferę Amber Gold.
Gdańsk nazywam Małą Cylią ze względu na funkcjonujący tam układ. W ten układ zamieszany jest biznes, polityka oraz organy ścigania, powiedział Sylwester Latkowski. Świadek wraz z drugim dziennikarzem Wprost, Michałem Majewskim, który również stanie dziś przed komisją, prowadzili śledztwo dziennikarskie w sprawie Amber Gold. Nigdy nie przekazywałem planu śledztwa ABW Marcinowi P., zeznał Latkowski. Dziennikarz zaznaczył, że do planu dotarł już po aresztowaniu twórcy Amber Gold, więc to nie on dostarczył mu dokument. Sylwester Latkowski stwierdził Wprost. Nad tą sprawą w Trójmieście rozpostarto parasol ochronny. Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej poseł Marek Suski mówi, to jeden z niewielu świadków, który nie ma problemów z pamięcią.
Są dziennikarze, którzy w interesie społecznym i w działaniu propaństwowym chcą powiedzieć, co im się udało ustalić w ramach dziennikarskiego śledztwa. To jest to postawa rzadka, ale godna pochwały. Chcemy zobaczyć, jak nie działały, czy też jak źle działały służby za czasów rządu Platformy, które miały chronić obywateli, a wygląda na to, że dostarczały informacje, które chroniły przestępczy proceder, który miał miejsce przy okazji różnych działań Bergold.
Sylwester Latkowski wskazuje też na powiązania Marcina P. z trójmiejskim gangsterem pseudonim Tygrys. Dziś jeszcze zeznania ma złożyć drugi były dziennikarz Wprost zajmujący się Amber Gold, Michał Majewski. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Po nawałnicach możemy liczyć na 35 milionów złotych wsparcia z Unii Europejskiej, oświadczył MSWiA Mariusz Błaszczak.
Minister poinformował, że podpisał wniosek o uruchomienie wsparcia z Unijnego Funduszu Solidarności w związku z sierpniowymi nawałnicami.
Wniosek jest rzetelnie przygotowany, dotyczy strat, jakie pojawiły się po przejściu nawałnic w sierpniu tego roku przez województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Straty, tak jak powiedziałem, zostały bardzo rzetelnie oszacowane zgodnie z metodologią uzgodnioną z Komisją Europejską. Podkreślam, uzgodnioną z Komisją Europejską, dlatego że daje to gwarancję zrealizowania wniosku. Te straty zostały oszacowane na 2 miliardy 100 milionów złotych.
We wrześniu MSWiA informowało, że po przekroczeniu progu strat wynoszącego około 1,5 miliarda złotych będzie można złożyć wniosek o unijne wsparcie z Funduszu Solidarności dla trzech województw najbardziej poszkodowanych pod nawałnic.
W wyniku sierpniowych nawałnic zginęło 6 osób, poszkodowane zostały 62 osoby, uszkodzonych zostało blisko 5 tysięcy budynków.
Zamrożenie funduszu płac w budżetówce, finansowanie staży lekarskich z Funduszu Pracy, umorzenie części państwowych pożyczek dla FUS to niektóre z założeń ustawy okołobudżetowej na 2018 rok. Dokument przyjął wczoraj rząd.
Propozycje ustawy odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację, wyjaśniło CIR.
W dokumencie założono utrzymanie na poziomie z 2017 roku podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz same świadczenia socjalne.
Chodzi o nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także pracowników uczelni publicznych.
Projekt ustawy okołobudżetowej ma charakter porządkujący i ewentualnie odpowiada na bieżące oczekiwania społeczne, tłumaczy dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula.
Mowa tam jest m.in. o finansowaniu staży lekarskich w kontekście ostatnich protestów lekarzy rezydentów, w kontekście oczekiwań społecznych także związanych ze wzrostem nakładów na służbę zdrowia, tak by część wzrostu gospodarczego i jego pozytywnych efektów przełożyła się także na tę ważną dla Polaków sferę, w której ciągle pieniądze budżetowe odgrywają decydującą rolę. Jest w przypadku także modernizacji sprzętu i generalnie funkcjonowania służb mundurowych. Jeśli chodzi o zamrożenie płac w sferze budżetowej, administracji, to mówimy o kwestii, która powinna zapobiec pojawieniu się większego deficytu budżetowego.
Umożliwiono także finansowanie w ramach wydatków obronnych przedsięwzięć związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych MSWiA w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR.
Zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidują finansowanie m.in. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych.
Polska i Ukraina podpisały deklarację gwarantującą mniejszości polskiej na Ukrainie prawo do nauczania w języku ojczystym, poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
Zaznaczyła, że dokument jest potwierdzeniem umów dwustronnych i międzynarodowych.
Wczoraj w późnych godzinach południowych, wieczornych doszło, proszę Państwa, do ostatecznego podpisania deklaracji. Dlatego możemy nie tylko pokazać i zdać sprawozdanie z tych ostatnich działań, ale wyrazić radość z faktu, że w wypadku szkół Polsk, mniejszości narodowej Polaków, nic się nie wydarzy. Język polski i nauka w języku polskim będzie odbywała się bez zmian.
Minister powiedział, że przyjęta 5 września przez Radę Najwyższą Ukrainy nowa ustawa o edukacji wywołała zaniepokojenie, czy przyjęte w niej zapisy gwarantują polskiej mniejszości na Ukrainie naukę języka polskiego i w języku polskim. Dlatego, jak dodała, strona polska rozpoczęła rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską.
Nowa ustawa oświatowa ukraińska mówi, że mniejszości narodowe na Ukrainie mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie językiem wykładowym ma być ukraiński. Ustawa wywołała oficjalne protesty Węgier, Rumunii, Bułgarii i Rosji.
Nowe unijne przepisy uderzą w polski przemysł nawozowy, alarmuje jeden z dzienników.
Chodzi o przegłosowane wczoraj w Parlamencie Europejskim regulacje, które wprowadzają limit kadmu w nawozach sztucznych. Zwolennicy nowych rozwiązań argumentują, że może on akumulować w glebie, przenikać do żywności i szkodzić zdrowiu.
Pod debaty sprzeciw wobec ograniczeń wyrażali jednak m.in. polscy europosłowie, którzy zwracali uwagę, że po wprowadzeniu limitu kadmu, wprowadzenie limitu kadmu spowoduje m.in. zwiększenie cen żywności.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska podkreślała, że nowe przepisy są nie do przyjęcia, a na regulacji najbardziej skorzystają dostawcy rosyjscy.
Obecnie przemysł europejski opiera się na surowcach afrykańskich o wysokiej zawartości kadmu. Czas nazwać, proszę Państwa, sprawy po imieniu. Skutkiem pozycji komisji będzie wzrost zapotrzebowania na złoża niskokadmowe. Kto na tym skorzysta? Skorzysta głównie Rosja. Jestem przekonana, że już koledzy Putina zcierają ręce, bo państwo szykujecie im naprawdę mega biznes. Skorzysta na tym również Finlandia, kraj pochodzenia komisarza Rainena. Konsekwencją propozycji komisji będzie wzrost po pierwsze cen surowców, kosztów produkcji, cen nawozów, a w konsekwencji wzrost cen żywności.
Kadm to pierwiastek zawarty w fosforytach wykorzystywanych do produkcji nawozów wieloskładnikowych. Wprowadzenie limitu nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone. O dalszych losach przepisów zadecydują negocjacje z Radą Unii Europejskiej.
I tą informacją kończymy wiadomości. Radio Maryja.